Co to jest benzyna, wie każdy, ale nie każdy zna jego skład, metodę produkcji, liczbę oktanową, czym różni się od diesla, skąd się wzięły 95 i 98, co zrobił pewien Niemiec w nadrenii północnej Westfalii, jak to jest z paliwem w Polsce, skąd się bierze cena, dlaczego drożeje i czy 8 zł za litr to niedaleka przyszłość. O benzynie i tym Niemcu z nadrenii północnej Westfalii, tu i teraz, prosto z mostu, zapraszam. Wszyscy wiemy, czym jest benzyna, ale z czego jest zbudowana, to już mniej. Ha, na tablicy pierwiastków to wodór. Hindenburg był do pewnego momentu wypełniony wodorem. C to węgiel. Węgiel wydobywamy z podziemi. Wszystko w przyrodzie jest z czegoś wykonane. Może być tak, że wodór i węgiel, a raczej tylko wodór i węgiel, tworzą razem związek. Chemicy mówią wtedy, a uczniowie za nimi wtórują, że taki związek chemiczny jest organiczny. Jest to węglowodór. Są pewne rodzaje węglowodoru. W kontekście benzyny interesują nas takie, gdzie atomy węgla nie tworzą pierścieni, tylko tworzą proste łańcuchy, czy łańcuchy rozgałęzione. Proste łańcuchy, czy rozgałęzione, nazywamy węglowodorami afilatycznymi. Tą okrężną dosyć drogą mozolnie docieramy do sedna, że głównym składnikiem, ale nie jedynym, ale głównym składnikiem benzyny są węglowodory alifatyczne, gdzie atomów węgla jest od 5 do 12. Benzynę otrzymujemy na drodze rektyfikacji ropy naftowej. Pod kątem pierwiastków w ropie naftowej występuje od 80 do 88% węgla. Może być i 11 albo 14% wodoru. Od 0,01 do nawet 6% siarki, trochę tlenu i azotu, do tego znikome ilości różnych innych pierwiastków. Pod kątem związków ropa to między innymi węglowodory, żywice, siarkowodór czy woda. W zależności od składu z taką ropą mamy do czynienia. Z ropy naftowej otrzymujemy benzynę na drodze jej rektyfikacji. W rafineriach ropy naftowej stoją takie wysokie kolumny rektyfikacyjne. Występują w kształcie pionowej rury, gdzie dochodzi do kaskadowego, wielopoziomowego procesu rektyfikacji, czyli rozdzielania elementów, destylowania i rozdzielania na frakcje. Otrzymane związki są następnie poddawane przemianom chemicznym, gdzie powstałą pierwotną benzynę dostosowuje się jako paliwo do silników spalinowych. Rodzaj zależy od składu benzyny, który zależy od tego, jaki był skład ropy i jakiej chemii dodano do procesu produkcyjnego. Od dawna dodawano czegoś do benzyny, żeby ją poprawić i uskutecznić. Przez pół wieku, od lat 30. do lat 80. XX wieku, dodawano najczęściej tetraetyloołowiu, tworząc etylinę. Wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że w procesie spalania etyliny tworzono masowe ilości tlenku ołowiu, a tlenek ołowiu dla niewtajemniczonych jest niebezpieczny. Jest silnie toksyczny dla środowiska, to raz, i jest silnie rakotwórczy, to dwa. Kiedy sięgnięto wreszcie po rozum do głowy, zaproponowano usunięcie ołowiu, czyli w latach 80. rodzi się bezołowiowa. Temat umożliwiło dodanie m.in. węglowodorów aromatycznych i pewnego rodzaju eterów. Te poprawiły liczbę oktanową. Na stacji benzynowej stajemy przed wyborem 95 czy 98. A zastanawiałeś się, co te 95 oznacza i czym się różni od 98? Chodzi o liczbę oktanową. Żeby wytłumaczyć, o co chodzi z oktanami, musimy zrozumieć, jak działa, pokrótce, silnik samochodu. W silniku spalinowym dochodzi do tego, że zawarta w benzynie energia chemiczna tkwiąca w wiązaniach. Tu mowa o tych węglowodorach. To ta energia chemiczna zamieniana jest w energię kinetyczną. I ta energia napędza koła samochodu. Żeby uwolnić tę energię chemiczną, to benzyna trafiając do cylindra, bo cała magia zachodzi w cylindrach, kiedy trafia do cylindra, mieszana jest z powietrzem. Dołącza się świeca zapłonowa, która tworząc iskrę przyczynia się do tego, że ta mieszanina powietrzno-benzynowa wybucha. Cała filozofia. Benzyna w cylindrze. Miesza się z powietrzem i wybucha. Wprawia tym samym tłoki w ruch. Ten ruch obraca kołami. Tylko, że może wybuchać dobrze albo źle. Dobrze wybucha, jeśli wybuch następuje w momencie pojawienia się iskry. Źle wybucha, jeśli mieszanka wybucha wcześniej. Idealnie działający silnik to taki, gdzie w cylindrach dochodzi do wybuchów w wtedy, kiedy trzeba. Jeśli dochodzi do nich wcześniej, silnik stuka, działa nieprawidłowo i generalnie silnik się wtedy uszkadza. Zatem to, co wlewamy do baku, musi być odporne na niekontrolowany samozapłon paliwa. Z badań wyszło, że najlepiej spalającym się węglowodorem afilaktycznym z tym prostym łańcuchem jest węglowodór o nazwie izooktan, a najgorzej spala się heptan. Jeśli dany rodzaj benzyny spala się jak izooktan, to otrzymuje oznaczenie setki. Jak w 95% spala się jak izooktan, to otrzymuje oznaczenie 95. Jeśli silnik danego auta został stworzony, by wykorzystywał 95, to mamy lać do niego 95. Starsze auta wymagają 98. Jeśli do silnika wymagającego 98 wlejemy 95, czyli benzynę o niższej liczbie oktanowej, to uszkadzamy tym samym silnik. Jeśli postąpimy odwrotnie i do silnika wymagającego 95 wlejemy benzynę o wyższej liczbie oktanowej 98, to postępujemy po prostu idiotycznie, ponieważ wówczas co prawda niczego nie niszczymy, ale też niczego nie zyskujemy, a wręcz przeciwnie, tracimy, ponieważ przepłacamy. Im wyżej oktanowe paliwo, tym jest drożej, ale nikt nikomu nie broni, żeby przepłacać. Tylko po co? I jeszcze jedno. Na którym biegu auto zużywa najmniej paliwa? Szczególnie jadąc po mieście, opłaca się jeździć na wyższym biegu, ponieważ minimalizujemy wówczas zużycie paliwa do 30%. Czyli jeśli mamy jechać 50 km na godzinę, najlepiej to robić na piątce. Diesel, czyli silnik wysokoprężny, który ma cylinder, w którym to powietrze jest sprężone do 50 barów, co podgrzewa powietrze do 900 stopni Celsjusza. Przy benzynie temperatura spalania jest mniejsza, bo 500 stopni. W dieslu do wybuchu dochodzi dzięki grzewczym świecom żarowym, które podpalają mieszankę. W benzynie robią to świece zapłonowe. Porównując diesla i benzynę, to w skrócie. Diesel jest wydajniejszy, zużywa 20% mniej paliwa, ma mniejszą moc, jest głośniejszy, bardziej wibruje silnik, no i występują świece żarowe, grzejące komorę spalania. Benzyna jest bardziej dynamiczna, szybsza, cichsza, zużywa 20% więcej paliwa, ma większą moc, no i występują świece zapłonowe, te z kolei nie grzeją. W pewnym momencie każdy z nas kiedyś kupuje samochód, staje przed wyborem, diesel czy benzyna. Z praktycznego punktu widzenia, upraszczając, benzyna, jeśli większość czasu jeździ się po mieście. Diesel, jeśli się jeździ w trasy. Przemieszczanie się w granicach miasta oznacza benzynę. Wykorzystujemy w pełni możliwości samochodu, często zmieniając prędkość. Diesel z mocnym silnikiem jest ekonomiczniejszy na autostradzie. Co prawda, dłużej trwa rozwijanie prędkości, ale coś za coś. Auta z silnikiem diesla są droższe niż benzynowe, ale oszczędza się na paliwie w trasie, bo zarówno silnik spala o 20% mniej, a że jest na olej napędowy, to ten, za wyjątkiem okresu zimowego, jest zazwyczaj tańszy. Do 6 miesięcy może paliwo zachowywać trwałość na stacji benzynowej. Zawarty w benzynie dodatek w postaci alkoholu powoduje, że przechowując 95 czy 98 może dojść do tego, że benzyna zmiesza się z wodą i zbierze się na dnie zbiornika. Wówczas benzyna znajdująca się tuż przy dnie ma inne właściwości, a benzyna tuż przy korku też inne. Dłuższe trzymanie benzyny powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń czy dodatków uszlachetniających. Dlatego warto mieszać paliwo raz na jakiś czas. Nie powinno się trzymać benzyny w plastikowych kanistrach, ponieważ plastik może powodować wyładowania elektrostatyczne, przeskoczy iskra przy oparach benzyny i nieszczęście gotowe. Metalowe kanistry również odpadają, bo zawarte w benzynie biokomponenty zaczną korodować z metalem, a rdza trafiając do silnika to jak wyrok śmierci. Najlepiej do przechowywania zakupić specjalistyczne pojemniki. Ważne, by nie zastawiać nadmiaru powietrza w zbiorniku. Opary benzyny są aktywne chemicznie, no i lubią wybuchać. Nie powinno się trzymać też paliwa blisko żywności. No i nie wolno trzymać benzyny w piwnicy. Według przepisów nie powinno się trzymać benzyny w odległości 10 metrów od budynków mieszkalnych. Benzyna składa się z ponad 300 różnych związków chemicznych. W XIX wieku benzyna była kompletnie bezużyteczna i rafinerie traktowały ją jako zwyczajny odpad. Benzyna jest o 1/4 lżejsza od wody i się z nią nie miesza. W baku woda zbiera się na dnie, a benzyna na górze. Zimą dobrze jeździć na benzynie. Zamarza dopiero przy temperaturze minus 45 stopni Celsjusza. Jeśli mróz będzie jeszcze większy, należy zatankować alkohol etylowy. Po przejechaniu powiedzmy 100 km paląc 8 litrów benzyny, do atmosfery trafia 26 kg spalin, z czego aż 17 kg to szkodliwy dwutlenek węgla. 1 litr benzyny daje niezłego kopa. Daje tyle energii, co 32 litry baterii litowo-jonowych, 5 litrów trotylu, czy niemal 3000 Big Maców. Aby wyprodukować 1 litr benzyny, potrzeba 5 litrów ropy naftowej. A z ropy naftowej nie robi się tylko benzyny. Robi się także gaz płynny, naftę, olej napędowy, oleje opałowe, oleje smarowe, parafinę, asfalty, koks naftowy, tworzywa sztuczne oraz leki. Najdroższą benzynę można kupić w Hongkongu, gdzie kosztuje 10,5 zł za litr. Najtaniej dostaniemy benzynę w Wenezueli, gdzie kosztuje 9 groszy, czy w Iranie, gdzie kosztuje 22 grosze. A były czasy, kiedy w Polsce litr benzyny kosztował 80 groszy, a było to przed II wojną światową na początku lat 30. XX wieku. Brzmi nieźle, ale przeliczając na dzisiejsze pieniądze, wyszłoby jakieś 8 zł za litr. W Turkmenistanie przez pewien czas panowała zasada, że każdy kierowca miał prawo za darmo pobrać 120 litrów benzyny miesięcznie. W Australii do aborygenów dotarło, że mogli nawdychać się benzyny i mieć narkotyczno podobne doznania. Rząd Australii nie dał za wygraną i dogadał się z koncernem BP, że w okolicach aborygańskich wiosek sprzedaje się specjalną odmianę nieodurzającą. Sporymi zapasami ropy cieszą się Stany Zjednoczone, trzymają jakieś 33 miliardy baryłek w zapasie. Natomiast jeszcze większymi zapasami cieszy się Wenezuela, która tych baryłek ma aż 300 miliardów. Należąca niegdyś do Rockefellera firma Standard Oil była najlepiej zarabiającym przedsiębiorstwem świata, ale do czasu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał w 1911 roku, że czas najwyższy przerwać ten monopol. Rozłupano firmę na Exxon, Mobil oraz Chevron. W 2021 roku pewien Niemiec zajechał na stację benzynową w nadrenii północnej Westfalii. Podjechał dieslem, a zatankował 95. Spanikowany chciał odkurzaczem oddessać wlaną własnoręcznie benzynę i doszło do wybuchu. Jego pasażerka trafiła do szpitala. Najważniejsze w tej opowieści, moi drodzy, jest to, że Niemiec w nadrenii północnej Westfalii. Niemiec, takie coś! Pierwszy pojazd uznawany za pierwsze auto w historii miało 3 koła. Miało silnik jednocylindrowy o mocy jednego konia mechanicznego i potrafił się rozpędzić do 16 km na godzinę. Był na benzynę. A to oznacza, że początek boomu na benzynę miało miejsce w 1885 roku. Trudno powiedzieć, kiedy się skończy ropa naftowa. Co i rusz odkrywane są nowe pokłady, ale bezpiecznie założyć, że w ciągu najbliższych 100 lat. Według danych za 2019 rok w naszym kraju zakupiono 6 miliardów 430 milionów litrów benzyny. Według danych z 2011 roku, tankując na dowolnej stacji paliw w Polsce, najczęściej trafiłoby się na paliwa Orlenu i Lotosu, bo mają dobrze rozwinięty system transportu. Orlen przejmuje Lotos w 2022 roku, zatem przyjmijmy, że około 75% paliw w Polsce pochodzi z Orlenu. Pozostałe 25% sprowadzają m.in. BP, Lukoil, Shell czy operatorzy niezależni. W dziedzinie wydobywania ropy naftowej potrzebnej do produkcji benzyny sami zaspokajamy krajowe zapotrzebowanie na poziomie 3%. Ropę bierzemy głównie z Niżu Podolskiego, Morza Bałtyckiego i trochę z Karpat. Taka sytuacja wymusza na nas eksport. 97% ropy naftowej sprowadzamy za granicę, w głównej mierze z Federacji Rosyjskiej, gdzie jeszcze w 1996 roku braliśmy stamtąd 100% naszego eksportu. Natomiast w pierwszej połowie 2019 odpowiadała już za 63% dostaw, Arabia Saudyjska za 15%, a żeby się bardziej uniezależnić od Rosjan, procentowy udział Saudyjczyków powinien wzrosnąć. Stosunkowo nowym dostawcą ropy jest u nas Nigeria, odpowiada za 7%, Wielka Brytania za 5%, Kazachstan za 3%, Norwegia również 3%. Kuszące wydaje się perspektywa sprowadzenia ropy z Iranu, ale wiecznie pojawiające się i znikające sankcje są sporym ryzykiem. Baryłka ropy naftowej w 1999 roku w styczniu kosztowała mniej jak 11 dolarów. W czerwcu 2008 kosztowała ponad 136, na początku 2022 roku kosztowała mniej niż 79, a w ciągu 3 tygodni cena poszła w górę o ponad 9 dolarów. Przechodząc do tematu baryłki ropy naftowej, można powiedzieć, że jest swoistym paradoksem. Choć ma stały litraż, około 159 litrów, to cenę ma jak najbardziej zmienną. Na koszt wydobycia ropy ropy naftowej składa się kilka czynników. Żeby myśleć o wydobywaniu ropy naftowej, to trzeba najpierw zainwestować. Dużo rzeczy kosztuje, zanim się nawet zobaczy ropę na oczy. Badania geologiczne, badania geofizyczne, odwierty badawcze i eksploatacyjne. A odwierty trzeba utrzymywać. Koszty zależą od tego, czy złoże znajduje się płytko, czy głęboko. Nakłady inwestycyjne nie kosztują wiele w Arabii Saudyjskiej, Iranku czy Rosji. Koszty wynoszą od 3,5 do 5 dolarów za baryłkę. Ponad 2-3-krotnie drożej jest w Norwegii. Następnie trzeba uwzględniać koszt produkcji. Surowiec trzeba pobrać, zabezpieczyć, przetworzyć, przechowywać. Pracownikom w tym procesie trzeba płacić, łącznie z działem prawnym czy księgowością, a potem dochodzi transport. Ciekawie się robi przy podatkach. Arabia Saudyjska czy Wielka Brytania nie opodatkowują wydobycia, a w Federacji Rosyjskiej, a i owszem, i to mocno, 44% kosztu wydobycia to podatek. To jeśli chodzi o koszt ropy naftowej. Ta trafia do polskiej rafinerii, by następnie wylądować w dystrybutorze. Chcąc przedstawić składowe elementy ceny benzyny na stacji, przyjmijmy, że nie żyjemy w kraju umęczonym wahaniami na światowych rynkach ropy naftowej, gdzie nie waha się kurs złotego, gdzie przede wszystkim nie szaleje inflacja. Przyjmijmy, że żyjemy w świecie, gdzie wlewamy do baku benzynę, która kosztuje, powiedzmy, 6 zł za litr. 3 zł z tego to koszt samego paliwa, czyli połowa tego, co płacimy. 1,5 zł, czyli 25% ceny, to koszt akcyzy. Złotówka i 11 groszy to wartość podatku VAT. 22 grosze to marża stacji paliw, a 17 groszy to opłata paliwowa. To, ile płacimy za benzynę w zależności od tego, gdzie mieszkamy w Polsce, możemy przyjąć, że generalnie na tym samym poziomie. Różnice są na poziomie kilku groszy. Jeśli już przyjrzeć się temu, ile kosztuje benzyna w Europie, to nawet płacąc 6 zł za 1 litr, to nie mamy na co narzekać, bo w Europie średnio kosztuje nieco ponad 7 zł i 30 groszy. A kiedy przeciętny Polak musi kalkulować ilość litrów mnożąc przez 6, to w tym samym czasie na stacji paliw Danii musiałby mnożyć przez 8 zł i 87 groszy, albo w Norwegii 8 zł i 94 grosze. Tylko, że Polak za swoją przeciętną pensję kupić mógłby, jakby się uprzeć, niemal 600 litrów benzyny. Ale ze swoimi przeciętnymi wynagrodzeniami Norweg czy Duńczyk mógłby już sobie pozwolić na 1600. Z praktycznego punktu widzenia najlepiej tankować na stacjach umieszczonych niedaleko centrów handlowych, gdzie galerie chcą przyciągnąć klientów tańszym tankowaniem. Natomiast, jeśli się da, najlepiej wystrzegać się stacji zlokalizowanych przy autostradach. Tam człowiek często nie ma wyjścia, jest zmuszony zatankować. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego benzyna nie drożeje aż tak bardzo. W naszym kraju rządzą politycy. Tych wybieramy cyklicznie w wyborach. Aby zostać wybranym na następną kadencję, trzeba sobie zasłużyć. Każdy polityk jest świadomy, że jeśli podniesie ceny paliw, to mogą wyjść ludzie na ulicę. Aby ludzie nie wychodzili na ulicę i zachowywali jakieś względnie dobre samopoczucie, to władze będą gimnastykowały się ile tylko się da, byle nie podwyższać cen benzyny za bardzo. W rzeczywistości roku 2022 w naszym kraju benzyna może drożeć z kilku powodów. Jako że sprowadzamy ropę naftową z zagranicy, jesteśmy zdani na wahania jej cen na rynkach światowych. Następnie musimy uwzględniać, jak producenci ropy radzą sobie wobec zwiększonego zapotrzebowania na ropę. Bardzo też ważnym dla nas czynnikiem jest stosunek obcych walut do złotówki, która, tak jak już ma, lubi słabnąć. A do tego znaczący wpływ ma inflacja, ta również ukryta, która nie figuruje w oficjalnych wykazach. Niestety, perspektywa płacenia 8 zł za litr benzyny to nie jakiś koszmar, który miałby się przyśnić za pół wieku. Może to być rzeczywistość od 2023 roku. W połowie 2021 Unia zaprezentowała program Fit for 55, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Unia zwiększyła plany zredukowania poziomu emisji z 1990 roku do 55% w 2030. Wszystko po to, aby ugrać neutralność klimatyczną w 2050 roku. Co prawda, program Fit for 55 to propozycja, którą będzie można przedyskutować, ale nie ma co się oszukiwać. Mieszkamy w Europie, której zależy na tym, aby być jeszcze bardziej zielona. Stąd nowy zielony europejski ład ma zniechęcać do korzystania z tradycyjnych paliw. Jeśli stawka na benzynę wzrośnie dwukrotnie, to mając na uwadze, że akcyza wchodzi do podstawy opodatkowania VAT, prawdopodobnie będziemy płacić nawet 8 zł za litr benzyny. I w tym miejscu ponówmy pytanie już raz zadane. Dlaczego benzyna nie zdrożeje aż tak bardzo? Bo w naszym kraju rządzą politycy, którzy nie chcieliby, aby ludzie wyszli na ulicę. Stąd warto nasłuchiwać, co rządzący niebawem będą proponowali w zamian. Dzięki bardzo za obejrzenie. To, że ktokolwiek dotarł do końca, to gratuluję. Serdeczne uściski, możecie się poklepać po plecach. Jeśli wam się podobało, to dajcie kciuki do góry, zasubskrybujcie. No i co jeszcze? Powiedzcie znajomym, polećcie, prześyłajcie sobie w mediach społecznościowych, cokolwiek. No i jak chcecie obejrzeć więcej, też przecież subskrybujcie, kliknijcie dzwonek, wiecie co, co trzeba zrobić. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was za ostatni grosz pojedzie w siną dal. Czymkolwiek. Może być nawet skuterem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.